Młynarz, miele, mąkę. List donoszący o nominacji na marszałka dworu u arcybiskupa Łubieńskiego zastaje Molivdę w kamieńcu u kasztelana Kosakowskiego, niby kuzyna, dokąd udał się z Iwania, niby w odwiedziny, ale w gruncie rzeczy do łaźni, po odzież jaką, no i po książki i plotki. Nie zastał tam jednak Katarzyny. Ona jak zwykle w drodze. Kuzyn Kosakowski zaś do rozmów głębszych się nie nadaje. Wciąż gada o psach i polowaniu. Po kilku kieliszkach węgrzyna proponuje Molivdzie wyjście w pewne miejsce, gdzie są najlepsze dziewczęta. Molivda odmawia. Po Iwaniu czuje się nasycony. Wieczorem grają w karty z dowódcą garnizonu, hałaśliwym i absorbującym uwagę panem Marcinem Lubomirskim. I wtedy właśnie wywołują Molivdę, bo przyjechał goniec ze Lwowa z listem. Wiadomość jest z tych piorunujących. Molivda nie spodziewał się tego. Gdy czyta list przy stole, wciąż ma na twarzy bezgraniczne zaskoczenie, ale kasztelan Kosakowski wszystko rozumie. A to ci przecież moja wspaniała żoneczka naraiła, żeby kogo swojego przy prymasie mieć. Bo on, ten Łubieński, już na prymasa wyznaczony. A to nie wiedzieliście? Pan Lubomirski każe posłać do siebie po skrzynkę jakiegoś specjalnego wina i cyganów do muzyki i karta już im nie idzie. Sam Molivda jest nader przejęty i myśli wciąż uciekają mu naprzód do jakichś niewyobrażalnych dni, które na niego czekają. I nie wiedzieć czemu przypomina mu się ten dzień, kiedy na górze Athos pod ogromnym parasolem nieba śledził drogi pewnego żuka, a głowę miał pełną monotonnej muzyki cykad. I oto gdzie doszedł. Następnego dnia, świeżo wygolony i pięknie ubrany, zjawia się we Lwowie u arcybiskupa. Kwaterują go w pałacu, gdzie jest czysto i miło. Zaraz wychodzi na miasto. Kupuje sobie w składzie u Ormianina turecki pas, piękny, tkany misternie, mieniący się kolorami i jeszcze żupan. Zastanawia się nad błękitnym, ale przeważają względy praktyczne. Wybiera kolor ciemnej wody, chmurnego lazuru. Ogląda katedrę lwowską, lecz szybko w niej marznie, więc wraca do pokoju i rozkłada papiery. Będzie pisał listy. Ale najpierw praca, którą wykonuje codziennie. Tak sobie postanowił, żeby nie zapomnieć swojej greki. Tłumaczy Pitagorasa. Kilka linijek każdego dnia, bo inaczej zgłupieje pod tym zimnym, nieprzyjaznym, ogromnym polskim niebem. Lekkomyślni ludzie są podobni do naczyń próżnych. Wziąwszy ich za uszy, najłatwiej nimi powodować. Albo rozumny tak ma z tego świata schodzić, jak z uczty. Albo czas sam piołun w miód słodki przemienia. Okoliczność i potrzeba czynią często, że nieprzyjaciela przeniesiesz nad przyjaciela. Zamierza te mądre i wymowne cytaty umieszczać w prymasowskich listach. Tymczasem arcybiskupowi Łubieńskiemu Balwierz kładzie bańki. Zaziębił się podczas podróży z Warszawy, gdzie bawił 2 miesiące i teraz kaszle. Nad łożem zaciągnięto kotary. Ksiądz Pikulski stoi w pobliżu i patrzy na cienki pasek zwalistego ciała arcybiskupa, nad którym znęcają się drobne ręce Balwierza. Ksiądz Pikulski ma nieodparte wrażenie, że to wszystko już było, że już to widział, że to samo mówił już świętej pamięci biskupowi Dębowskiemu, tak samo stał przed nim jak sługa przed panem i usiłował go przestrzec. Czemuż to hierarchowie kościelni są tak naiwni? Myśli i zawiesza wzrok na fantazyjnych tureckich wzorach zasłony. Mówi. Jego ekscelencja nie powinien dozwolić na jakąkolwiek akceptację tego typu bezczelnych żądań, gdyż stworzyłoby to precedens w skali całego świata. Zza kotary słychać tylko jęk. Nie udało im się zalegalizować swojej sekty w ramach ich żydowskiej religii, to próbują nowego oszustwa. Czeka na jakąś reakcję, ale takowej brak, więc kontynuuje. Co to bowiem znaczy, że chcą zachować niektóre swoje zwyczaje i ubiór? Co miałoby znaczyć to obchodzenie szabatu? Albo co miałyby znaczyć ich brody, fryzury? Zresztą sami talmudyści nie życzą sobie, żeby sapsa świnnicy chodzili ubrani po żydowsku, bo dla nich oni już Żydami nie są. Oni są teraz nikim i do niczego i nikogo nie należą, jak bezpańskie psy. Byłoby to najgorsze rozwiązanie. Sprowadzilibyśmy sobie heretyków na głowę, a dopiero niedawno sobie z nimi poradziliśmy. Kogo ksiądz ma na myśli? Dochodzi zza kotary słaby głos. Mam na myśli tych nieszczęsnych Arian, odpowiada ksiądz Pikulski, myśląc już o czym innym. Chrzest to chrzest. Spodobałby się taki wielki chrzest w Rzymie, oj spodobał, mówi chrapliwie zza kotary arcybiskup. Ale tylko bezwarunkowy. Musimy od nich żądać tylko bezwarunkowej konwersji. I to jak najszybciej. Najlepiej zaraz po zakończeniu dysputy, którą planujemy, jak jego ekscelencja wie, na wiosnę, gdy zrobi się już ciepło. I bez żadnego ale. Niech ekscelencja pamięta, że to my dyktujemy warunki. Pierwsi muszą się ochrzcić ich przywódca, jego żona i dzieci. I to tak uroczyście i z takim rozgłosem, jak to tylko możliwe, żeby wszyscy o tym wiedzieli i żeby wszyscy to widzieli, bez dyskusji. Gdy Molivda przychodzi, widzi, że arcybiskupa bada jakiś medyk, wysoki Żyd o ponurym spojrzeniu. Wyciągnął z kuferka różne szkiełka i przykłada je do oczu jego ekscelencji. Będę nosił szkła. Z trudem już czytam, mówi arcybiskup. Ładnieś się imć, panie Kossakowski, spisał. Wszystko już ustalone, jak widzę. Twoje starania o przywiedzenie tych ludzi na łono kościoła są znaczące i zauważalne. Odtąd będziesz tym samym się zajmował, ale pod moimi skrzydłami. Moja zasługa nieduża, bo jest chęć ogromna tych zagubionych dziatek, odpowiada skromnie Molivda. Ty mnie tu, waszmość, nie czaruj dziadkami. Co jego ekscelencja teraz widzi? Czy może przeczytać te litery? Pyta Żyd, trzymając w ręku kartkę z koślawym napisem Młynarz miele mąkę. Młynarz miele mąkę. Dobrze widzę, bardzo dobrze. To prawdziwy cud, mówi arcybiskup łubieński. Obaj wiemy, że dla każdego jest lepiej trzymać z silniejszym, odzywa się Molivda. Widocznie inne szkiełko też pasuje dobrze, bo arcybiskup postękuje zadowolony. To jest jeszcze lepsze. Oto to. Ach, jak dobrze widzę. Każdy włosek w twojej rudej brodzie, Asher. Teraz, gdy medyk pakuje kuferek i wychodzi, zwraca się Łubieński do Molivdy. A co do tych starych oskarżeń, znanych na całym świecie, że Żydzi do macy krwi chrześcijańskiej potrzebują, sołtyk w tym wykazać się umie, prawda? Uśmiecha się szeroko. Dla mnie to jest tak, jakby się bawić samym ostrzem bez trzonka. Sami chcieli. Myślę, że to będzie zemsta. Papież jasno zakazał takich posądzeń o krew. Ale skoro oni tak sami mówią, chyba racja jakaś w tym być musi. Mnie się zdaje, że nikt w to nie wierzy. A biskup sołtyk? Czy on wierzy? Ja tego nie wiem. Wiem, że radzić sobie trzeba różnymi sposobami. Dobra robota, panie Kossakowski. Następnego dnia Molivda wyrusza prosto do Łowicza, by objąć nowy urząd w nowym stanie ducha, w uniesieniu prawie. Już się zaczęły roztopy i drogi są trudne do przejechania. Końskie kopyta ślizgają się po zamarzniętych jeszcze grudach błota, a po południu, gdy zaczyna zmierzchać, woda w kolejnach zamarza i zimne niebo siarkowego koloru odbija się w tafelkach cieniutkiego lodu. Molivda jedzie konno sam, przyłączając się niekiedy do innych podróżnych, żeby ich na następnym noclegu opuścić. Złapał gdzieś pchły. Za Lublinem napadają na niego jacyś obszarpańcy z kijami, przegania ich wymachując szablą i wrzeszcząc jak opętany, ale od tego wydarzenia już do samego Łowicza podróżuje w grupie. Dociera tam po 12 dniach i praktycznie od razu bierze się do pracy. Kancelaria prymasa już pracuje i jedną z pierwszych spraw, którymi trzeba się zająć, jest suplika żydowskich puritanów, jak mówi sam prymas Łubieński, ta sama, którą Molivda niedawno pisał w Iwaniu. Wygląda na to, że teraz sam będzie musiał na nią odpowiedzieć. Jak na razie każe sporządzić kilka kopii i rozesłać dalej do nuncjusza Serry, do kancelarii królewskiej, do archiwum. Kilka razy, gdy ten już przybył do Łowicza, zaczyna z prymasem delikatnie rozmowę o tej sprawie, ale Łubieński jest teraz pochłonięty organizacją swojego pałacu prymasowskiego, który niestety podupadł i nie ma już dawnej świetności, z czasów, kiedy rezydował tutaj podczas bezkrólewia Interrex Prymas. Teraz na przykład przyszły w kufrach książki prymasa ze Lwowa. Łubieński przegląda je nieuważnie. Waszmość, powinieneś zbadać, dlaczego oni się tak ku chrztowi garną, czy ich pobudki są rzeczywiście bezinteresowne i jaka byłaby skala tej konwersji, mówi nieuważnie. W samym Lwowie jest co najmniej 40 takich rodzin, a reszta pochodzi nie tylko z Rzeczypospolitej, ale też z Węgier, z Wołoszczyzny i są to ludzie najuczęsi, najbardziej światli, kłamie Molivda. A ilu ich jest? W Kamieńcu mówili, że razem może być i z 5000, a teraz po ostatnich doniesieniach wychodzi, że i 3 razy tyle. 15000, powtarza prymas z podziwem i bierze do ręki pierwszy z brzegu tom. Otwiera go i nieuważnie przegląda. Nowe Ateny, mówi.